Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże czytam z listu do Rzymian z 9 rozdziału. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, a zlituje się, nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Boże, od Ciebie wszystko zależy. Dlatego teraz, ufając i licząc na Twoją miłość i litość, prosimy Cię, żebyś dał nam właściwe zrozumienie Twojego słowa. I aby to słowo na nas wpłynęło. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Duszpasterzy obowiązuje taka dość istotna zasada, to jest takie prawo duszpasterstwa, że kiedy rozmawia się z człowiekiem, który przyszedł na rozmowę, nie można koncentrować się na osobach trzecich. To znaczy można o nich wspominać. Osoba, z którą rozmawiamy, może mówić o tym, jaki jest jej stosunek do tej osoby, ale ta rozmowa nie może się zamienić w mówienie o osobach, których na tej rozmowie nie ma. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w codziennym życiu tak naprawdę często zdarzają się takie sytuacje, że mówimy o kimś. O kimś zawsze łatwiej się mówi. Ale trudniej rozmawiać o sobie, mówić o sobie i wyrażać to, co w środku nam siedzi. I dzisiaj przed nami dość ogromne niebezpieczeństwo. Mamy niedzielę Izraela. Tekst biblijny mówi o Izraelu. Czy to znaczy, że mamy sobie porozmawiać o jakichś osobach trzecich i wyjść z tego nabożeństwa, z tego kościoła? Mam nadzieję, że już wiecie, że kiedy Słowo Boże mówi o kimś albo podaje jakieś przykłady, opowiada jakąś historię, to nie robi tego dlatego, żebyśmy sobie mogli o kimś porozmawiać, ale właśnie dlatego, żebyśmy mogli porozmawiać, pomówić o sobie samym. Dlatego kiedy będziemy analizować ten tekst, mówić o tym tekście, myślcie o sobie, ok? Nie o tym, kto siedzi z wami w ławce. Nie o kimś, kto jest gdzieś tam daleko na Bliskim Wschodzie albo kto kiedyś żył w Biblii, ale myślcie o sobie. Na początek przykład Pawła. Pamiętacie Pawła, kiedy był Żydem, faryzeuszem? Był wtedy zagorzałym przeciwnikiem chrześcijan. Ale kiedy stał się osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa, wcale nie przeorientował swojego gniewu i swojej walki na Żydów. To nie jest tak, że Paweł Żyd był przeciwko chrześcijanom, a Paweł chrześcijanin przeciwko Żydom. Wręcz przeciwnie, Paweł jako chrześcijanin w dalszym ciągu był przyjacielem Żydów. Był jednym z nich i bardzo mu zależało na tym narodzie. Był zdolny nawet do ogromnego poświęcenia, o którym pisze w dzisiejszym tekście. Ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała Izraelitów. Oczywiście Jezus mówi, że takie poświęcenie jest dobre. Nawet więcej, mówi, że większej miłości nikt nie ma nad te, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ale to, o czym mówi Paweł, wygląda tak, jakby on był w stanie poświęcić swoje życie wieczne za Izraelitów. Był gotów na rozłączenie z Chrystusem, żeby tylko jego rodacy mogli tego Chrystusa poznać. Nie wiem, jak to powiedzieć. Chyba wypadałoby to powiedzieć tak. Uf, Biblia nigdzie nas do tego nie wzywa. Biblia nigdzie nie mówi, Jezus nigdzie nie mówi, zrezygnuj ze swojego życia wiecznego, żeby tylko twój sąsiad, ktoś z twojej rodziny, twoi znajomi to życie odziedziczyli. Nie, każdy z nas jest wezwany do tego, żeby wierzyć i dążyć do tego, co Bóg przeznaczył każdemu z nas. To, o czym mówi Paweł, że sam był gotów, to jest w pewnym sensie jego sprawa, to jest jego dar. To jest jego odważne wyznanie, które on sam był w stanie złożyć. My nie jesteśmy wezwani do tego, żeby to naśladować. Niemniej jednak możemy zastanowić się nad tym, co tak naprawdę możemy zrobić dla narodu izraelskiego. Ponieważ dzisiaj przeżywamy niedzielę Izraela, więc taki moment, w którym w szczególny sposób możemy zwrócić uwagę na naród wybrany, chciałem zacytować pewien artykuł, który znalazłem w internecie, który myślę właśnie ze względu na te okoliczności się pojawił. Artykuł został zatytułowany 10 powodów, dla których modlę się o Izrael. I to jest taka praca zbiorowa misji Modlitwa za Izrael i takiej wspólnoty Żydów mesjańskich Światło Mesjasza. I z tego artykułu wynotowałem sobie 3 wersety, które szczególnie moją uwagę zwróciły. Pierwszy z nich to jest Psalm 122. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, to jest Stary Testament, to było kierowane do innych ludzi, ale naprawdę bardzo wielki szacunek dla tego, kto jest w stanie stwierdzić, które wersety nas nie obowiązują. To jest adresowane do nas, przynajmniej ja tak uważam. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Wiecie, że na Bliskim Wschodzie sytuacja jest bardzo napięta i mimo to, że to jest kilka tysięcy kilometrów od nas, wcale nie oznacza, że nie będzie miało nigdy wpływu na naszą sytuację. Jesteśmy wezwani do tego, żeby prosić o pokój dla tamtego miejsca. Werset z pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi do Abrahama: i będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Jest takie powiedzenie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Ja go specjalnie nie lubię, bo Bóg nigdy nam nie odpłaca tym samym, przynajmniej nie działa w stosunku do nas tak, jak my się zachowujemy w stosunku do Niego. Ale tutaj jest zapisany prosty mechanizm. Od twojego stosunku względem Abrahama i jego potomstwa będzie zależało to, czy Bóg ci będzie błogosławił, czy cię będzie przeklinał. Tak dosłownie można rozumieć ten zapis. Więc warto to wziąć pod uwagę. I ostatni werset, wyraźnie do nas adresowany. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. I nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. W jakiś szczególny sposób, nawet po przyjściu Jezusa na świat, Izrael stanowi niesamowity element Bożej historii zbawienia. Jesteśmy dzisiaj wezwani nie tylko przez to, że to jest niedziela Izraela, ale głównie przez Słowo Boże do tego, żeby nie tracić z oczu tego szczególnego narodu, żeby zwracać na niego uwagę i żeby się o niego modlić. To jest też taka nauka do tego, żeby częściej się modlić o innych niż o siebie samego. Polecam do przemyślenia. Ale chcę też mówić o drugiej rzeczy, o tym, w jaki sposób Paweł charakteryzuje ten naród wybrany. Mówi, że Izraelici to są ludzie, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Przez to wyliczenie, przez to zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób Bóg działał w historii Izraela, Paweł chce w pewnym sensie podkreślić prestiż tego narodu i powiedzieć nam, że ich dzisiaj nie można przekreślać. Mimo tego, że jesteśmy chrześcijanami, ich nie można przekreślać. Paweł w zasadzie chce zadać nam pytanie, Jak można przestać myśleć o narodzie, który w tak szczególny sposób przez Boga został nawiedzony? Ale zaraz później Paweł dokonuje takiego rozgraniczenia i mówi, że w pewnym sensie istnieją dwa Izraele. Nie wszyscy, którzy pochodzą fizycznie z Izraela, są Izraelem, to znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Pamiętacie, jakie dzieci miał Abraham, ojciec narodu wybranego? Myślę, że jesteśmy w stanie wymienić bez problemu Izaaka, syna Abrahama i Sary. Jesteśmy w stanie może wymienić Ismaela, syna Abrahama i Hagar, ale w pierwszej Mojżeszowej czytamy też jeszcze, że potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. A w Księdze Kronik Ketura już jest nie nazwana żoną, ale nałożnicą i mówi, że Abraham z nią miał synów Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szłacha. Dlaczego tylko Izaak, potem Jakub, potem jego potomstwo należało do narodu wybranego? Ano dlatego, że tylko Izaak był dzieckiem, który się urodził na podstawie Bożej obietnicy. Abraham był stary, Sara była stara, Bóg im obiecał, będziecie mieli syna. Oczywiście Abraham próbował działać na własną rękę, najpierw z Hagar, potem, jak czytamy, z Keturą, bo wiecie, było tragedią dla ludzi w tamtym czasie umrzeć bezdzietnie. Ale tylko Izaak był synem, który się narodził w oparciu o obietnicę. I tutaj Paweł funduje nam nowe spojrzenie na to, czym jest Izrael, naród wybrany. Paweł położył ogromne zasługi pod kątem tego, w jaki sposób my jako chrześcijanie możemy odczytywać Stary Testament. Gdyby nie on, myślę, błądzilibyśmy w wielu przypadkach. Przypadkiem napisałem o tym pracę magisterską, więc jeśli ktoś by był zainteresowany, mogę o tym porozmawiać, ale Paweł proponuje nam zupełnie inne spojrzenie na naród wybrany i mówi, nie chodzi o to, żeby się urodzić fizycznie, być potomkiem według ciała. Chodzi o to, żeby oprzeć się o Bożą obietnicę. Wierzysz tym obietnicom? Jesteś narodem wybranym. Nie wierzysz im? Tylko fizycznie przynależysz do tego czy tamtego narodu. Tak samo jest zresztą z obrzezaniem. Już na samym początku listu do Rzymian Paweł pisze, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim zewnętrznie. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Co to może mówić o nas? Myślę, że jest to bardzo proste do przełożenia na naszą dzisiejszą sytuację i to nam zadaje pytanie tak naprawdę, na czym się opieramy, kiedy mówimy o sobie jako o ludziach wierzących i o ludziach wybranych. Zbliżamy się jako Kościół do obchodów 500 lat reformacji. Jest się czym pochwalić. Jest na co zwrócić uwagę mediów. Jest im co pokazać. I myślę, że jest wielkim błogosławieństwem, że mamy to, co mamy. Jesteśmy w takim, a nie innym momencie naszej historii. Ale Paweł mówi, dobrze, to jest dobre. Tak jak dobrze jest być Żydem według ciała. Ale czy jesteś luteraninem według ducha? Czy jesteś chrześcijaninem, który żyje z Bożych obietnic, powołuje się na nie, który wierzy? Bo nie ten jest uczniem Jezusa, który jest nim z nazwy, albo na papierze, albo w kartotece, ale tylko ten, który wierzy i ufa Jego obietnicom. I dochodzę tutaj do kwestii trzeciej, do kwestii wybrania. No właśnie, jak to jest, jak to się dzieje, że ja mogę się nazwać człowiekiem, który został przez Boga wybranym? Jak to się dzieje, że nazywam się człowiekiem wybranym przez Boga? Przypomniała mi się historia, taka bardzo powszechna, z czasów, kiedy chodziłem do szkoły. Na WF-ie zwykle chcieliśmy grać w piłkę. Oczywiście WF-ista miał tam swój program do zrealizowania i często skakaliśmy przez kozła zamiast grać w piłkę, ale bywało tak, że wreszcie go umęczyliśmy i on mówił, no dobra, no to podzielcie się na drużyny. No wiecie, każdy chciał grać z każdym, był ogólny młyn i WF-ista zaproponował nam taki podział. Wybiorę dwóch spośród was i każda z tych osób będzie wybierała sobie po jednej na zmianę do swojej drużyny. Myślę, że znacie ten sposób doboru drużyn. I przyznam się, może nieskromnie, że przynajmniej na tle klasy byłem kimś, kto całkiem dobrze grał w piłkę. I byłem przekonany, że zawsze do takiej drużyny będę wybrany jako jeden z pierwszych, bo przecież każdy chciałby mieć w drużynie kogoś, kto potrafi grać w piłkę. A ci, którzy się piłki bali, zawsze byli wybierani na końcu. Nawet wybierający czasem sobie myśleli i udawali, że ich nie widzą, że oni jeszcze zostali. A tak, Krzysiek? A ja myślałem, że ty już zostałeś wybrany. No dobra, no to chodź do nas. A Krzysiek naprawdę bał się piłki. Ale wróćmy do mojej osoby. Przepraszam, że tak na siebie wskazuję. Chyba wiecie, do czego zmierzam. Wielu ludzi żyje tak, jakby to, że należą do grona dzieci Bożych, było wynikiem ich wspaniałości, a nie Bożej łaski. Jakby to się im należało, jakby to było oczywiste, że Bóg ich wybrał. Ale Bóg nie wybiera przekonanych o własnej wspaniałości. Wręcz przeciwnie. Bóg nie pyta, w czym jesteś dobry, bo szukam dobrej ekipy. Bóg wybiera tych, którzy przyznają, Panie Boże, nie mam Ci nic do zaoferowania. Zdaje się w zupełności na Twój wybór i na Twoją łaskę. Pewnego razu dwóch podróżnych, dwóch mężczyzn chciało się wybrać na wycieczkę. Zapakowali walizki, udali się na dworzec kolejowy i wsiedli do wagonu. Swoje walizki włożyli na półki, rozsiedli się, zaczęli czytać gazety, rozmawiać i po pewnym czasie przyszedł do nich pracownik kolei i mówi: przepraszam bardzo, ale obawiam się, że panowie będą musieli zmienić wagon. Oni tacy zdziwieni, no ale jak to, coś z nim jest nie tak? Przecież chcieliśmy sobie tylko zająć miejsce. A on mówił, no niby wszystko z nim w porządku, ale wiecie panowie, on nie jest podłączony do żadnej lokomotywy. Nigdzie nim nie zajedziecie. Pytanie do nas, w którym wagonie siedzimy? W tym, który sami sobie wybraliśmy? Bo przecież mamy bilet, bo przecież możemy sobie zarezerwować miejsca. To dzisiaj jest takie łatwe, tak? Kupuję, płacę, wymagam. Czy siedzimy na miejscu, które Bóg nam wskazał? Bo jest łaskawy i bo nas kocha. Od zawsze Kościół w pewnym sensie dzielił się albo był rozróżniany w takich dwóch aspektach. Kościół widzialny i niewidzialny. I to, gdzie siedzimy, ten budynek, cała organizacja naszego Kościoła, władze, liturgia, porządek, prawo, to jest część Kościoła widzialnego. I to jest nam potrzebne, żeby funkcjonować w uporządkowany sposób. Ale kiedy Bóg zesłał Ducha Świętego na ziemię, to przede wszystkim w pierwszej kolejności stworzył Kościół niewidzialny, do którego należą ci, którzy mu ufają, ci, którzy przyznają, nie mam nic i ci, którzy polegają na Bożym wybraniu, a nie na tym, że sami coś wybrali. W którym wagonie siedzisz i na czym się opierasz? Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.